Dzień dobry, Mielec. Hej, Mielec. Ortodoncja to dziedzina stomatologii, która w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp. Dziś pacjent ma do wyboru wiele metod leczenia, które dobierane są przez ortodontę indywidualnie do jego potrzeb. A jest świetna okazja, by o tej sprawie porozmawiać, bo w studiu hejmielec.pl gościmy panią doktor Aleksandrę Łojczyk.
Witam pana, witam państwa.
Pani doktor, leczenie ortodontyczne jest często jedyną szansą na odzyskanie pięknego uśmiechu przez pacjenta, pacjenta borykającego się z wadą zgryzu. Czy pacjenci chętnie, mieleccy pacjenci przede wszystkim, decydują się na leczenie w takich przypadkach?
W dzisiejszych czasach tak. I tutaj chciałam zaznaczyć, że pierwsza sprawa, o czym pan wspomniał, pacjenci zwracają uwagę na uśmiech. My jako lekarze zwracamy przede wszystkim w kierunku tego, aby narząd żucia, tak zwany przez fachowców, był prawidłowy. Czyli mówiąc krótko, żeby pacjent miał możliwość jedzenia, a uśmiech to jest sprawa wtórna.
Okej, no ale kiedyś była taka opinia, no bo też chyba od tego uśmiechu się zaczynało,
tak.
Że leczenie można podjąć tylko w młodym wieku, tam szkolnym, wczesnoszkolnym. Czy to polega na prawdzie?
Nie. Dzisiejsze metody leczenia są tak rozszerzone, że dotyczy to wszystkich pacjentów, każdej grupy wiekowej. Oczywiście najsympatyczniejsze, najbardziej takie zadowalające leczenie jest w okresie dziecięcym, nastolatki. Natomiast i starsze osoby też leczymy.
Czyli osoby w takim wieku jak ja też mogą śmiało...
Oczywiście.
Nie należy się bać.
Są nawet starsze osoby. Jeden warunek, żeby chciały to zrobić, bo niestety wraz z wiekiem też cierpliwość się trochę degeneruje, natomiast do leczenia ortodontycznego w wieku starszym potrzeba jest dużo też cierpliwości. Taka jest prawda. I to ze strony lekarza i pacjenta.
W jakiej sytuacji lub kiedy należy rozpocząć leczenie? Z czym, co powinno być dla nas sygnałem, że trzeba się zgłosić do pani czy do innego stomatologa ortodonty?
To znaczy ja myślę, że głównie powinni zwracać uwagę nasi koledzy stomatolodzy, gdzie dziecko trafia jako pacjent już do leczenia czy higienizacji zębów. I jeżeli coś niepokoi, nawet nie mówiąc ubytki, gdzie te zęby powinny być zachowane jak najdłużej, bo to jest też warunek tego, żeby tej wady nie było, żeby się nic nie przesuwało. Najczęściej zaczynamy w wieku 7-8 lat. To jest tak zwanymi, jak to pacjenci mówią, aparatami wyciąganymi, prawda? Są też wady tak zwane gnatyczne, czyli często też genetyczne, które zaczynamy leczyć wcześniej. I jest to czasami bardzo długo leczenie, bo może trwać nawet 15 lat. Ale to są rzadkie przypadki.
A u osoby dorosłej, co powinno być sygnałem, żeby zgłosić się?
Przede wszystkim, panie Przemku, to są takie sytuacje podobne jak u pana. Czyli na przykład robią nam się szpary, zaczynamy mieć problem z gryzieniem, z mówieniem, z wysławianiem się, bo jest tak zwane szeleszczenie. To wszystko jedno z drugim się łączy. Natomiast jest często tak, że my dorosłych pacjentów przygotowujemy pod implantowanie czy uzupełnienia protetyczne, żeby właśnie odtworzyć te płaszczyzny zgryzu i możliwość normalnego gryzienia. Bo jeżeli nie mamy na bokach zębów, wszystko załatwiamy zębami przednimi, czyli przeciążamy tą grupę zębów i wtedy robi się problem. Zaczynają się odsłaniać szyjki i pacjenci często myślą, że mają paradontozę, a to po prostu jest z przeciążenia.
Pani doktor, powiedziałbym, bo dzisiaj można stanąć przed dylematem, jaką metodę leczenia wybrać, bo i promowanych, i w mediach mówi się o różnych tych metodach. Kiedy, jak taką decyzję podejmować o metodzie leczenia? Kto w ogóle powinien to zrobić? Pacjent?
Znaczy pacjent musi podjąć decyzję o chęci leczenia i być przekonanym, że chce się leczyć, natomiast w zależności od tego, jaki jest jego stan uzębienia, co chce osiągnąć i co to wtedy my proponujemy, jakimi metodami możemy go leczyć. Czasami jest tak, że można to zrobić oczywiście w tej chwili tak popularnymi nakładkami, ale to też nie wszystkim i nie wszystkich, nie każdą wadę się da nakładkami niestety wyleczyć, więc ostatni taki właśnie rzut, że wszyscy się leczą doktorem Smilem, gdzie od razu przestrzegam, bo jest to system robiony wyłącznie przez komputery i te nakładki nie są kontrolowane przez lekarzy i to wymyśla już sztuczna inteligencja, a niestety nie my i kończy się to niestety źle. Trzeba dopasować po prostu indywidualnie metodę leczenia do danego pacjenta, niestety.
Nakładka mówimy o historii stałej, czy możemy to na przykład mieć na chwilę?
Nie. Leczenie nakładkowe jest leczeniem, gdzie wykonywany jest szereg nakładek przeźroczystych do noszenia 24 godziny na dobę. Tam jeszcze montuje się takie attachmenty, czyli mówiąc takie miejsca, żeby te nakładki pracowały tak, jak jest zaplanowane. Musi być pacjent obowiązkowy, niestety. Musi mieć bardzo dobrą higienę. I 24 godziny na dobę. Jedyna możliwość, żeby nie mieć nakładki, to jest w czasie posiłku. Bo niestety nie da się w tym jeść. Natomiast tak musi być zachowana cała procedura nakładkowa. No i jest to trochę męczące.
Duże jest zainteresowanie w Miercu taką metodą?
Dużo pacjentów się pyta z tym, że muszę panu powiedzieć, że przy niektórych wycenach, bo to też chodzi niestety o tak zwane finanse, niekiedy one wychodzą dużo drożej niż leczenie aparatem stałym.
I to jest przeszkoda, która w Miercu bywa problemem, tak?
Niekiedy tak. No, nie będę tutaj opowiadała, prawda, o zasobności naszych pacjentów. No, niemniej jednak powiem szczerze, że nie chciałabym się tu źle wyrazić. W każdym razie chodzi o to, że bardziej wierzę w to, co mam na zębach przyklejone i co ja sobie sama przestawię.
Okej. To może wróćmy do podstaw. Kiedy jako rodzice czy opiekunowie dzieci powinniśmy się z naszymi najmłodszymi udać na taką pierwszą świadomą wizytę do stomatologa i na co w ogóle zwrócić uwagę? Czy to już na etapie szkolnym, wczesnoszkolnym?
To już zwracamy uwagę na etapie uzębienia mlecznego. Przeważnie rodzice zgłaszają, że uzębienie mleczne jest w porządku i tu jest zgoda w tym temacie. Przy czym zdarzają się już widoczne zmiany w uzębieniu mlecznym, czy w czasie wymiany na uzębienie stałe w odcinku przednim, czyli siekaczy. I to już, jeżeli takie dziecko uczęszcza regularnie z rodzicami na wizyty do stomatologów, oni powinni zadecydować, czy to jest prawidłowo, czy to jest nieprawidłowo i wymaga pomocy ortodonty.
A może to jeszcze jest, albo już jest droga do szkoły, żeby to taką znaczy profilaktykę, akcję edukacyjną prowadziło?
Myślę, że tak, bo często chodzi o to, żeby po prostu dziecko dostawało więcej pokarmu twardego, a nie miękkiego. Zwrócić uwagę, czy oddychamy, jak oddychamy. Co jest przyczyną tego, że oddychamy na przykład ustami, co bardzo wpływa na to, że się wada zgryzu sama produkuje, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego jeżeli u dziecka rodzice zauważą, czy nawet lekarz, do którego przychodzą, może się zapytać, czy ma otwarte usta, czy w nocy śpi z otwartą buzią, bardzo to jest ważne. Jeżeli wymaga sprawy takie, że muszą być konsultacje laryngologiczne, alergologiczne, bo jest dzisiaj wśród dzieci niestety bardzo dużo dzieci z alergiami. I to jest naprawdę duży problem, bo niestety w czasie tego oddychania podczas alergii tak zwane mięśnie prasują twarz. Co znaczy, że ona się, szczególnie szczęka, czyli góra, nie rozwija się prawidłowo. I na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba poddać dziecku niejednokrotnie leczeniu laryngologicznemu czy leczeniu alergologicznemu.
A są takie codzienne nawyki, które możemy naszym najmłodszym polecić, zastosować, wprowadzić, by minimalizować ryzyko wady zgryzu?
No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od jedzenia. Jedzenie nie tylko miękkiego bananika, ale twarde jabłuszko. Nie tylko miękka bułeczka, ale kanapka z chleba. Czy surówki. Ja tu nie będę wyjeżdżała całą, że tak powiem, dietetyką, bo tego jest dużo, ale rodzice powinni zwrócić na to uwagę, co dziecko je. Bo prawidłowo się rozwija narząd żucia wtedy, kiedy, no mówiąc, żujemy, czyli są naciski i szczęka się rozrasta i później jest miejsce na wymianę. Poza tym myślę tutaj, tak jak powiedziałam, jeżeli jest nawykowe otwieranie buzi, nie ma żadnych przeszkód, ani laryngologicznych, ani alergologicznych, starajmy się zwracać uwagę, żeby to dziecko jednak tą buzię miało zamkniętą, bo nawyk można zlikwidować. Tak samo, jeżeli na przykład dziecko zaczyna doić palca. Jest to później bardzo niewdzięczna sprawa do leczenia, więc też należy zauważyć, czy śpi, jak śpi i czy tego paluszka w buzi nie ma. Tak.
Poruszyliśmy też temat dosyć wyraźnie wizyt u stomatologa, u ortodonty. Ja chciałbym spytać o sprawę, o której też rozmawialiśmy tutaj niedawno z dyrektorem Mieleckiego Szpitala. Czy u Państwa w branży jest też ten problem, że pacjenci nie odwołują wizyt, na które nie mogą dotrzeć? Czy to jest zauważalny temat, czy możemy tu też taki apel ponowić, żeby starać się pilnować swoich terminów?
Tak. Szczególnie muszę powiedzieć, że zdarzało się to często, jak jeszcze pracowałam z Narodowym Funduszem Zdrowia. I szczególnie dla tych kolegów, którzy jeszcze to robią, właśnie taki apel, dlatego że fundusz ma bardzo dużo wymagań administracyjnych i w związku z tym musi być ciągłość tych wizyt zachowana, żeby nie było tak zwanego, brzydko powiem, marnowania czasu lekarza. Dlatego, że nas jest niedużo i żeby się dostać, to żeby było prościej, to właśnie tak, odmów nie blokuj.
Czyli jeśli nie możemy dotrzeć, powiadamiamy lekarza, tak?
Trzeba po prostu powiadomić, bo my mamy możliwość, czy nawet skrócenia sobie pracy, przełożenia w czasie pracy, prawda, tych wizyt, bo też jesteśmy ludźmi i potrzebujemy sobie pójść do domu, odpocząć, ugotować, pójść na zakupy czy inne rzeczy robić. Też mamy prawo do chorowania i złego samopoczucia.
Pani doktor, bardzo fajna, ciekawa dawka tych podstaw, myślę, że do tej pory w miejscu szerzej nieporuszanych.
Chciałabym bardzo, żeby byli jacyś młodzi lekarze. Muszę się przyznać do jednej rzeczy, że z jedną swoją przyjaciółką prowadziłam ośrodek akredytacyjny, wykształciliśmy 3 ortodontów. No niestety, ja wiem, że to jest niezależne od miasta, tylko jest zależne od władz wyższych, bo nie ma programu dobrego dla rezydentur, żeby można było kogoś uczyć. Nie ma tego mistrz uczeń, prawda? Jak jest w innych zawodach. Żeby można było komuś przekazać tą wiedzę, nauczyć praktycznie. Dostanie się na rezydenturę z ortodoncji, zresztą z wielu innych dziedzin, to graniczy z cudem. A ja bym miała propozycję taką ewentualnie dla miasta, że jeżeli by ogłoszono, że potrzebują ortodonty, nawet na tego, ja przypuszczam, że fundusz by tu podpisał bez problemów umowę z tego względu, że tak jak mówię, ja odeszłam, przeszłam na emeryturę, więc ja już nie ogarniałam tego całego biurokratycznego.
Czyli sugeruje pani, że jest miejsce?
Tak, jest dobre miejsce, dlatego że mówię, potrzeba jest duża, to jest cały rejon, bo aż od Połaniec, Szczucin, wszystkie te przyległości. My tu nie mówimy tylko o mieście Mielcu, tylko to jest cały powiat i okolice, że tak powiem. W związku z tym zapotrzebowanie jest dużo. Jest nas mało, też starzejemy się, to jest taka prawda, więc w związku z tym przydałaby się nowa generacja.
To ja zapytam może inaczej, dlaczego warto udać się na takie studia, na taką specjalizację? Dlaczego warto na etapie liceum na przykład w Mielcu pomyśleć o takim zawodzie?
To znaczy, ja myślę, że w ogóle problem wynika z czym innym, bo jest sporo stomatologów, tylko jest im ciężko się dostać właśnie na specjalizację. A specjalizacje są tak dzisiaj obłożone różnymi warunkami, że niech pan uwierzy, ja myślałam, że to ja miałam ciężko, jak ja robiłam specjalizację, kiedy przechodziliśmy z socjalizmu na kapitalizm i dużo rzeczy w ogóle było jeszcze w Polsce mało znanych, prawda? Łącznie z tym, że musiałam się na przykład na stażu udać za granicę, żeby się nauczyć aparatów stałych. Ale no w tej chwili jest wszystko dostępne, natomiast procedury zrobienia specjalizacji dla mnie jako lekarza to po prostu, no nie chcę krytykować, ale ministerstwo nie stoi na wysokości zadania.
Myślę, że to jest temat rzeka na
tak, to jest zupełnie na inny
osobową rozmowę. Tak.
Tak, ale chciałabym, żeby pacjenci mieli dostęp, szczególnie dzieci, bo mówię, zawsze się śmieję, że dorosły jakoś sobie poradzi, prawda? A dziecko jest bardzo wdzięcznym pacjentem i bardzo widać, jak zmienia te zęby, jak zmienia się jego uśmiech i to jest Naprawdę satysfakcja pełna.
Ja się cieszę, że mogliśmy chociaż krótko zwrócić uwagę na te ważne elementy naszego funkcjonowania i wychowywania też naszych dzieci. Mamy czas świąt. Z tej okazji się pani i wszystkim nas oglądających, ja tak słuchających samo, przekazać najlepsze życzenia.
Też i dużo, dużo zdrowia.
I spokoju.
Dokładnie.
I przede wszystkim spełnienia swoich marzeń i planów.
Tak, dokładnie tak. Dziękujemy.
Pani doktor, dziękuję bardzo za wizytę.
Ja też bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, dbajmy o siebie, reagujmy szybko na nasze problemy. Mam nadzieję, że wkrótce może też takie jeszcze tematy będziemy poruszać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.